Gościem rozmowy po dziewiątej jest Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie radny, dzisiejszy sondaż pokazuje, że 60,9% respondentów chce się szczepić. Czy radny Marcin Pabierowski również należy do tej grupy?
Oczywiście. Jak najbardziej uważam, że szczepienie to jest jedyna metoda, aby zwalczyć pandemię, aby uchronić się przed tymi negatywnymi skutkami. Jestem i byłem zawsze zwolennikiem szczepień, wielokrotnie to podkreślałem w wypowiedziach. I czekamy, w takim razie czekamy na organizację przez rząd dobrej jakości tych szczepień i dobrego tempa ich przeprowadzania.
A czy szczepienia mogą rozwiązać problem, no właśnie, i restrykcji, i lockdownów, i tego, byśmy wrócili do normalnego życia? Jest pan o tym przekonany?
Znaczy, jedna sprawa to są szczepienia, czyli to jest, mówię, walka o zdrowie mieszkańców. Uważam, że dzisiaj one są dość słabo rozpropagowane przez rząd. Dość powolnie idzie to zaszczepianie Polaków. Pamiętajmy o tym, że tam dopiero jest chyba 300 tysięcy ludzi zaszczepionych. Mamy przecież 3 miliony ludzi, to jest praktycznie około 10%. Kiedy my zaszczepimy wymaganą liczbę 70% Polaków?
To więc pewnie wtedy, kiedy to szczepionka przybędzie do Polski, bo jeszcze...
No przybywa, tylko że w mojej
ocenie... Nie możemy szczepić wszystkich, więc może dlatego ta kampania nie jest jeszcze tak mocno rozpropagowana.
Nie. Aby dobrze zarządzać kryzysem, państwo powinno być przygotowane już w sierpniu, we wrześniu. Powinny być określone punkty szczepień, dystrybucja, informacja powinna docierać do mieszkańców, powinna być ta promocja mocno rozwinięta. Dzisiaj to jest robione tak naprawdę na ostatnią chwilę. I widzimy tego skutki. I w mojej ocenie naprawdę idzie to zbyt powoli. I tutaj powinien rząd przyłożyć starania, powinien się wziąć do roboty, bo mówimy o bezpieczeństwie i gospodarce naszego kraju. Jeśli chodzi o drugą sprawę, o tarczę antykryzysowej gospodarki, uważam, że one są zbyt sformalizowane, są zbyt wybiórcze. Tak naprawdę drobny, mały przedsiębiorca gubi się w tym pliku tarcz 2.0.6.0.8.0. Nie wiadomo właściwie, o co w tym chodzi, kto dostaje. Raz takie PKD jest brane pod uwagę, raz jest inne. To naprawdę jest trudne do ogarnięcia. Powinny być to działania bardziej zunifikowane, czyli na przykład refundacja ZUS-u, bo to jest podstawowym problemem małych, średnich firm i od tego powinien rząd zacząć, a nie wybiórczo wybierać branże, które uważa, że są dobre, które sobie lepiej radzą. Tak naprawdę kryzys dotyka nas wszystkich. Tak naprawdę
chyba z tym samym problemem miał również do czynienia Urząd Marszałkowski, gdy chciał podzielić pieniądze dla przedsiębiorców poprzez organizację pracodawców i okazało się, że pół roku też trzeba było czekać na rozstrzygnięcie wyników i zmienić kryteria naboru środków, bo jak pomóc mądrze, to też nie jest łatwo rozstrzygnąć i zawsze każdy będzie ktoś.
To była bardzo dobry program Urzędu Marszałkowskiego, bo dla przedsiębiorców program czytelny z wykorzystaniem środków europejskich właśnie.
Ale to pół roku nie szło pieniądze dostać z tego programu.
My mówimy o machinie państwa, my mówimy o rządzie, tak? Mówimy o ministerstwach, mówimy o diagnozie, zarządzaniu kryzysem od początku roku i to powinno wyglądać dużo lepiej. Gdzie te branże praktycznie są na skraju upadłości. Mamy problemy w branży budowlanej, w branży usługowej, w branży rozrywkowej. To wszystko nie ma spójnych działań. Nie ma zaplanowanych tych lockdownów, nie ma jasno wytyczonej metody wychodzenia z tych lockdownów. My tak naprawdę jako małe i średnie firmy nie wiemy, kiedy to się skończy, a tak naprawdę te tarcze, one były krótkotrwałe i nie dawały gwarancji przeżycia firmom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie mają wielkich kapitałów własnych, które w zasadzie prognozowały swoją działalność z miesiąca na miesiąc małym firmom rodzinnym. Naprawdę tutaj rząd nie ma czym się bronić. Jeśli chodzi o tarcze antykryzysowe, są one nieczytelne, zbyt sformalizowane, zbyt wybiórcze i to podkreślają małe i średnie przedsiębiorstwa.
A mówi pan, że branża budowlana sobie nie radzi, a wczoraj na antenie naszego radia Filip Gryko, radny klubu Zielona Razem, mówił, że branży deweloperskiej wcale nie jest tak źle, że buduje się i ciągle brakuje mieszkań, nawet w pandemii.
Znaczy, no, na branżę budowlaną trzeba patrzeć troszeczkę szerzej. To nie tylko deweloperka. W tym przypadku może on i mieszkania mają swoje ceny i swoich odbiorców, ale branża budowlana to są też przebudowy, modernizacje, inwestycje.
Też inwestycje, kapitału, gdzie rząd małych, i samorząd też chce zwiększać pieniądze na inwestycje po to, żeby pobudzać właśnie tą część gospodarki.
Mówię, jak to wygląda w branży szeroko budowlanej. Deweloperka jest jedną z gałęzi tej branży. A tutaj mówimy właśnie o zagrożeniu kapitału małych, średnich firm, tak? O przebudowach, modernizacjach, małych inwestycjach, bo to kształtuje całą branżę budowlaną. Dlatego tutaj bym nie krystalizował tylko deweloperki. Jest to zbyt wąskie rozpoznanie, jeśli chodzi o kryzys w branży budowlanej.
Naszą rozmowę zaczęliśmy od szczepień, a radny wspomnianego klubu Zielona Razem, Robert Górski, pana kolega z ław sesyjnych, jeśli tak to można nazwać teraz już sprzed komputerów, mówił i atakuje Marka Działuszyńskiego, prezesa szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze, że nie mógł się tu zaszczepić, musiał jechać aż do Szprotawy, żeby jako przedstawiciel pogotowia ratunkowego, czyli ta pierwsza linia walki z COVID-19, również nie mógł się tu zaszczepić. Według pana to jest słuszna pretensja do dyrektora szpitala?
Tutaj jasno prezes szpitala odniósł się do tych zarzutów pana radnego Górskiego. Tutaj Robert powinien mieć pretensję do rządu. Dlaczego nie przewidział szczepień w pierwszej kolejności dla lekarzy pogotowia ratunkowego?
No ale w Szprotawie dało się zaszczepić, Zielonej Górze nie.
Szpitale dostały szczepionki na zabezpieczenie pracy właśnie szpitali i to tutaj nasz szpital uniwersytecki to wykonuje, czyli personelu i lekarzy. I nie rozumiem, myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie, żeby lekarz atakował szpital. Myślę, że to nie jest dobre w etapie pandemii i ten konflikt w ogóle uważam, że jest niepotrzebny ze strony tutaj Roberta Górskiego.
To może to było skąd według pana ten atak? Skoro on nie powinien mieć miejsca, jeśli chodzi o medyków, czy może to jest polityczny atak? Wiemy o przepychankach szpitala między marszałek a prezydentem. Proszę, może to jest pokłosie tych przepychanek.
Panie redaktorze, tutaj musi pan pytać osoby zainteresowane, uczestniczące w tej dyskusji. Prezes szpitala, jak to powiedział, że też nie wpłynął wniosek oficjalny o szczepienie, nie było tej prośby. To więc tutaj jest stanowisko jasne prezesa szpitala. Myślę, że niepotrzebnie jest to w ogóle ten konflikt tutaj jakiś podnoszony. Żeby pełną informację, myślę, pan uzyska, rozmawiając z dwoma stronami, czyli prezesem szpitala i z radnym.
To przejdźmy na grunt typowo miejski. Budżet miasta Zielona Góra uchwalony mimo wielu wniosków, 28 wniosków poprawek do budżetu, które złożyli radni Koalicji Obywatelskiej, opozycja w Radzie Miasta. Poprawek, które część z nich prezydent obiecał jednak wprowadzić w życie w inny sposób. Państwo głosowaliście w części za, w części wstrzymaliście się od głosu, w części przeciw. Pan, proszę przypomnieć, głosował za budżetem?
Ja się wstrzymałem od głosowania za budżetem i powiem szczerze, że jesteśmy zawiedzeni jako klub Koalicji Obywatelskiej tutaj stanowiskiem ze strony prezydenta i większości radnych, bo kształtowanie budżetu to jest wypracowanie kompromisu, tak? My też bierzemy odpowiedzialność jako radni ten budżet uchwalając. Złożyliśmy około 30 poprawek merytorycznych, wskazując źródło finansowania tych poprawek. Dzięki naszej interwencji odsunięto zadanie, wyrzucono z budżetu budowa ulicy Pileckiego, dalszą część, która budziła tak wiele kontrowersji. I tutaj w tym momencie zaoszczędziliśmy około 10 milionów.
Dlatego mieliśmy... No nie tylko państwo, właściwie wszystkie kluby radnych były już za tym, żeby tej części...
Nie. To trzeba wyjaśnić. To klub Koalicji Obywatelskiej jasno złożył wniosek o wykreślenie ulicy budowy ulicy Pileckiego, to wykreślenie zadania numer 6, czyli budowa sali koncertowej zamiast amfiteatru. Jedno zadanie udało się przekonać radnych oraz przekonać prezydenta, dlatego mając pełną odpowiedzialność, chcieliśmy wprowadzić poprawki do budżetu, na przykład stypendia dla młodych sportowców, program, który kiedyś stworzyłem z trenerami, który pomagał młodym osobom zawodowo trenować sport w naszej szkole mistrzostwa sportowego. Tu wszyscy radni złożyli: Sławek Kotylar, Darek Legutowski, Adam Urbanek, Janusz Reber. To więc nas tutaj było około 28 naszych wniosków. Ja tylko przypomnę na przykład stworzenie w Zielonej Górze szlaku tradycji winiarskich, nasadzenia, szereg zadań inwestycyjnych, budowy miejsc parkingowych, wyjazdów do siedla, z Jędrzychowa, który ma dużo zapotrzebowanie się na inwestycje drogowe. stworzenie pokojów terapeutycznych, wsparcie aeroklubów, Frankofin, hospicjum, to więc i te wszystkie generalnie nasze wnioski zostały odrzucone. Część radnych udało się uzyskać poparcie części radnych, ale większość zagłosowała przeciwko i to jest dla nas po prostu niezrozumiałe.
Spodziewaliście się innego wyniku, skoro na komisji budżetowej i tak te wnioski nie cieszyły się powodzeniem?
Panie redaktorze, tu musimy po prostu zejść na ziemię. Budżet miasta i radni, którzy go uchwalają, reprezentują mieszkańców. Ci mieszkańcy przychodzą do radnych i my, wskazując te źródło finansowania, proponując zmiany uchwały budżetowej bardzo odpowiedzialnie, musimy zbudować kompromis. I tego kompromisu tutaj nie było, dlatego nasze głosy tak się rozłożyły przy głosowaniu nad budżetem. Ja też wspomnę, że jest tu jeden problem, bo jedna z uchwał nie została przegłosowana na sesji budżetowej. Jest to jakiś w pewnym sensie jakiś precedens. Czekamy na stanowisko przewodniczącego Rady Miasta. W tym przypadku prowadził obrady przewodniczący Tomasz Stoczyński. I nie wiem, czy ta uchwała teraz jest ważna budżetowa, czy nie jest ważna, czy tu się musi wypowiedzieć Generalna Izba Obrachunkowa. No taki precedens się wydarzy w tym pośpiechu odrzucania tych wniosków. To więc mówię, no jesteśmy po prostu, to też nie chodzi o nas, o rady, tylko chodzi o mieszkańców, którzy te uwagi wnieśli. Te wnioski zostały złożone, zostały wskazane źródła finansowania i liczyliśmy na konstruktywny dialog z prezydentem i z radnymi klubu Zielona Razem i PiS-u. No to się niestety
a czy ten
nie udało.
Dialog, czy ten dialog będzie możliwy przy obchodach 800 lat, kiedy Zielona Góra będzie obchodzić swoje 800-lecie za rok i czy radni, prezydent pójdą ręka w rękę po to, żeby te obchody były godnie świętowane?
Tak, tutaj jako Klub Koalicji Obywatelskiej dyskutujemy o tej ważnej dacie, bo to trwa w zasadzie od początku roku 2020. Ostatnio na łamach prasy decyzji wyborczej lubuskiej ukazały się nasze pomysły, postulaty, aby to 800 lat miasta godnie świętować, ale myślimy o godnym świętowaniu poprzez doprowadzenie Śródmieścia, Deptaka do tych takich walorów turystycznych. Zaproponowaliśmy kontynuację wymiany tych płyt starych biało-czarnych na dobrą kostkę granitową. Jest tutaj wniosek, aby odtworzyć te historyczne zabudowania przy ratuszu, które są zasłonięte tą porysowaną szybą, żeby pokazać ten efekt dla turystów. Chcemy też, aby wieża głodowa, łazienna, najstarszy zabytek na Śródmieściu udostępnić dla turystów, zrewitalizować, poprawić go. My musimy po pandemii przygotować starówkę na nowe zagospodarowanie, przygotować dla inwestorów, a przyjdą restauracje, przyjdą puby wtedy, kiedy będzie ona, te walory turystyczne będą podniesione. I dlatego mówimy o tym, o historycznych zabudowaniach, o wieży łaziennej, kontynuacji modernizacji nawierzchni Deptaka. Mówimy o wprowadzeniu naszej uchwały, która została przegłosowana kilka lat temu, uchwale krajobrazowej, o zastosowaniu unifikacji ławek, lamp, zasłonieniu kamienicy, reklamozy, która jest na Deptaku, aby to uregulować. To więc jest wiele kwestii, które podnosimy, aby starówka stała się atrakcyjnym miejscem dla zagospodarowania po pandemii dla przyszłych inwestorów. I mamy nadzieję właśnie, że te 800 lat miasta poprzez te inwestycje, poprzez poprawę tej infrastruktury na starówce pozwoli na rozwój tego ważnego obszaru, bo mamy tam problem, mamy tam przeważnie tylko usługi, banki czy apteki, ale brakuje ożywienia właśnie restauracji, z tego typu usług na starówce. I mamy te postulaty jasno zdefiniowane. Mamy nadzieję, że prezydent weźmie je pod uwagę i poprzez zaoszczędzenie tych pieniędzy, na przykład przy braku realizacji ulicy Pileckiego, wpompujemy te pieniądze w starówkę, czyli w tą nawierzchnię, stworzenie łonerfów, czyli przestrzeni dla komunikacji rowerowej, pieszej, samochodowej. Jest bardzo wiele tych kwestii podnoszonych na starówce, aby ją uatrakcyjnić i ożywić turystycznie. Szlak winiarski, szlak tradycji winiarskiej, wyeksponowanie obiektów winiarskich.
Tych inwestycji zapewne jeszcze wiele, wiele, wiele więcej byłoby potrzebnych. Skąd na nie brać pieniądze? Pewnie ta dyskusja będzie się toczyć. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Marcin Pabierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.